Dzień dobry wszystkim. To jest wielki przywilej widzieć kolejne osoby, które chcą poświadczać swoją wiarę i chcą iść za Panem Bogiem. To jest niesamowite. Dla Was, dla siostry Ani, dla siostry Joli i dla mojego taty. Od naszej rodziny życzenia psalm numer 1. Szczęśliwy mąż, szczęśliwa kobieta, która podąża za Panem. Jeśli chcesz być szczęśliwy, chcesz być szczęśliwa, to krocz za Panem. Drodzy, muszę Wam powiedzieć, że Bóg jest dla mnie dobry. Bóg jest dla mnie tak bardzo dobry. Do mojej rodziny, do naszej rodziny weszła Ewangelia poprzez świadczenie dwóch osób. Siostra Kulikowa i siostra Godlewska. Mojej mamie w pracy świadczyły o Panu Jezusie. I kiedy świadczysz, naprawdę szczerze świadczysz Jezusa Zmartwychwstałego, to dzieją się wielkie rzeczy. Dzisiaj widzieliśmy. I moja mama się nawróciła i to było niesamowite, że Pan Bóg od tamtego momentu zaczął prawdziwie błogosławić naszej rodzinie. To było coś niesamowitego. Bóg był dla nas dobry. Mogliśmy początkowe pierwsze lata chodzić do zboru, do braterstwa Raców. Oni otworzyli swój własny dom. Swój własny dom otworzyli, abyśmy mogli tam poznawać Boże Słowo. A ja byłem wtedy bardzo malutki, to były lata 80. Ale jestem wdzięczny tutaj siostrze Asi, która uczyła szkółek. I od małego mogłem w taki sposób, takie mleczko, Boże Słowo, powolutku przyswajać, uczyć się na pamięć. Bardzo Wam dziękuję. Najbardziej jestem wdzięczny Panu Bogu, że mi całe życie błogosławił. I wiecie co? I kiedy popatrzę na moje pierwsze lata, kiedy już byłem taki bardziej świadomy, może miałem 7-8 lat, zacząłem się modlić o mojego tatę. A mój tata był obojętny. Miałem 10 lat, a mój tata był obojętny. Miałem 20 lat, a mój tata był obojętny. Kiedy miałem 18 lat, 17 lat, nawróciłem się. Kiedy miałem 18 lat, brat Waldemar ochrzcił mnie właśnie w tym baptysterium. Byłem cały mokry. Ale to nie najważniejsze, że byłem cały mokry. Najważniejsze to, że zrobiłem to świadomie. I zrobiłem to z tego powodu, że uwierzyłem w Jezusa, że On umarł za mnie na krzyżu. To było niesamowite. 25 lat temu. Ćwierć wieku. I później Pan Bóg obdarzył mnie wyjątkową żoną, wierzącą, dziećmi. Moje dzieci też są wierzące. I Pan Bóg jest dobry dla mnie. I Bóg mi pozwolił takiemu prostemu Konradowi służyć Jemu. Odsłużymy razem z żoną od 20 lat w pełnym etacie Panu Bogu. Poprzez naszą służbę chcemy docierać do dzieci, ewangelizujemy dzieci, robimy dla nich obozy, robimy dla nich zimowiska. Akurat jesteśmy w piątek, kończyliśmy zimowisko dla prawie 60 dzieci. Codziennie 60 dzieci słyszało Ewangelię i powiem Wam, że większość dzieci była spoza zboru. Byli to Ukraińcy, były to dzieci z domu dziecka, słyszały Ewangelię. A pewnego dnia poprosiliśmy ich, aby napisali prośby do modlitwy. Bo wiecie, jak chodzimy za Panem, to wiemy, że modlitwa to jest podstawa. Boże Słowo, modlitwa. Więc chcemy się o te dzieci modlić, ale o co się modlić? No modlimy się o zbawienie, ale może coś konkretnego. I wiecie co? 5-letnia dziewczynka napisała tak. Chciałabym pójść tak szybko do nieba. Ale pragnienie. A co z tobą? A jakie ty masz pragnienia? Bóg jest tak dobry dla mnie. I modliłem się mojego taty. I się modliłem. Całą rodzinę się modliliśmy. Aż w końcu po 30 latach mój tata się nawrócił. 30 lat. Myślicie, to jest mało czy dużo? Mało, tak. W skali wieczności to mało, tak. Ale miałem 7 lat. 8. Zacząłem się modlić o tatę. I Pan Bóg jest dobry. Dzisiaj widzę mojego tatę, kiedy chcę kroczyć za Panem Jezusem, za Panem Bogiem. To jest niesamowite. Zazwyczaj to rodzice są na chrzcie swojego dziecka. A tutaj Bóg jest dobry i dobre rzeczy pozwala mi, naszej rodzinie oglądać. Nasza rodzina jest zbawiona. To jest niesamowite, to jest Boża łaska. Razem w naszej służbie, w naszej misji nie tylko docieramy do dzieci, ale szczególnie też do dorosłych. Robimy różne konferencje misyjne, konferencje biblijne, różne seminaria, szkolimy troszeczkę. Chcemy też wydawać dobrą literaturę razem z Czesławem, od którego macie serdeczne pozdrowienia. Wydajemy książki. Jedną z książek, którą napisał Czesław, to jest 7 słów Jezusa na krzyżu dla Ciebie. Zobaczcie, jaki mały formacik. I być może kogoś spotkasz na stacji benzynowej, w autobusie, w sklepie, w piekarni. Może kogoś serdecznie pozdrawiasz i zagadujesz na różne tematy, a może mógłbyś mu podarować taką książeczkę. Pewnego dnia, kiedy mi młody mężczyzna wyrwał ten pistolet do tankowania, ja panu zatankuję. Wiecie, ja nie jestem jakiś upośledzony, umiem tankować, ale jak on się tak rwał, to mówię tak, jak to wykorzystać? No przecież nie powiem mu Ewangelii, bo on jest w pracy, a ja muszę też jechać, spieszę się. I pyk, książeczka, to jest dla ciebie. Wiecie co, wiecie, że on nie wyciągnął ręki? To był dla niego szok, jak to? Czasem ktoś mu daje 5 zł za zatankowanie. A teraz dostał prezent. Coś więcej niż 5 zł, bo Ewangelia. Wydajemy dużo książek, dużo materiałów po ukraińsku. Udzielamy się bardzo mocno dla uchodźców, dla osób, które są w potrzebie. Działamy dużo dla Ukrainy, dla Ukraińców. Wydaliśmy bardzo dużo materiałów po ukraińsku. Jeśli masz wokół siebie jakichś Ukraińców i nie umiesz się z nimi dogadać, bo nie znasz ukraińskiego, to niech to nie będzie twoją wymówką. Przyjdź do mnie, zapatrzeć się w jakieś dobre materiały i będziesz mógł mu podarować. A na samo zakończenie to o kursach Emaus, które osoby, które były chrzczone, otrzymały. Wiesz co? A nie musisz im zazdrościć. Nie musisz brać jeszcze raz chrztu, żeby dostać te książki. Dobre. Wiecie co? Ja mam tych książek więcej. W ogóle co to jest za kurs ten Emaus? O co tu chodzi z tymi książkami? Drodzy, ktoś sobie pomyślał, przeczytał Biblię i zobaczył ten fragment, kiedy Pan Jezus idzie z 2 uczniami, którzy powinni już dużo wiedzieć i dużo rozumieć, a jednak byli zasmuceni. Pan Jezus tyle razy do nich mówił. Tyle razy do nich mówił. A oni byli smutni. My się dzisiaj cieszymy, że osoby idą za Panem, kolejne osoby dołączają do zboru. To jest coś niesamowitego, to jest Boża łaska. Oni byli smutni. I Pan Jezus przez tę drogę do Emaus opowiadał i wyjaśniał im wyjątkowe prawdy, które powinni znać, którymi powinni żyć i powinni służyć jeden drugiemu. I właśnie te kursy są po to, aby pomogły Ci zrozumieć lepiej prawdy biblijne, pomogły Ci usystematyzować sobie te doktryny, te prawdy. Ten kurs jest rozważany przez młodych ludzi, przez starszych. Ludzie w więzieniu robią te kursy. Coś niesamowitego. Może kiedyś indziej będę mógł powiedzieć kilka świadectw osób, które właśnie te kursy przerabiały i są ubogacone wartościami, jakie one przedstawiają. To jest coś takiego, jakby mini szkoła biblijna. Być może nie byłeś w stanie kiedyś pojechać do szkoły biblijnej, nie miałeś czasu, nie miałeś pieniędzy, albo może jeszcze jakiś inny był powód, to dzisiaj szkoła do ciebie przyjechała. I możesz nabyć 12 podręczników, wszystkich będzie 24, aby pomogły ci one lepiej studiować Boże Słowo, a po to, aby im więcej zrozumiemy, tym łatwiej nam będzie służyć w zborze i poza zborem. Ile osób jeszcze czeka na Ewangelię, abyś mu ją podał albo powiedział jedno zdanie, jakąś myśl rzucił. Czasem wystarczy jedno ziarno i ono wydaje wyjątkowy plon. Drodzy, chciałbym, żebyśmy dzisiaj pochylili się nad Bożym Słowem w kwestii pytań. No, zazwyczaj my nie lubimy pytań, bo one nam się trochę źle kojarzą, bo jak idziemy do szkoły, to na początku taki lekcji, tylko stres, żeby mnie nie zapytała, żeby mnie dzisiaj nie zapytał, że na następne lekcje będę umiał, ale tylko nie teraz, tylko nie dzisiaj. Jeju, tylko nie te pytania, bo znowu na jedynkę, tylko nie pytania. Boimy się pytań. A dzisiaj chciałbym wam mówić o takich wyjątkowych pytaniach, o których nie usłyszymy w szkole. ale czytamy o nich w Biblii. To jest pięć pytań Boga do człowieka, a ufam, że i do ciebie dzisiaj to słowo przemówi. Ale my, jako ludzie, mamy skłonności, abyśmy to my zadawali Bogu pytania. Boże, dlaczego? Boże, dlaczego tak długo? Boże, dlaczego ja? Znowu jestem chory. Dlaczego to ja straciłem kogoś? Dlaczego ja nie mam tego albo tego? Boże, dlaczego? Zdarzyło wam się zadawać kiedyś takie pytania? Mi się zdarzyło, jak straciłem dziecko. Straciliśmy dziecko. I te pytania czasem zostają bez odpowiedzi. To jest jakby w naturze człowieka zadawać Bogu pytania, prawda? Małe dzieci, ktoś podliczył, że małe dzieci są w stanie zadać prawie 400 pytań dziennie. To coś to mówi, nie? Na wiele pytań nie otrzymamy odpowiedzi. Może dopiero w wieczności. Ale nie tylko człowiek zadaje pytania, ale zadaje je również Bóg. I mi się wydaje, że te pytania są troszkę ważniejsze niż te pytania, które my możemy zadać Bogu. Być może dzisiaj usłyszysz te pytania i już te pytania znasz, znałeś, usłyszałeś je. Ale dzisiaj Pan Bóg może chce ci na nowo zadać te pytania. I kiedy je usłyszysz, to będziesz mógł je dać odpowiedź. A może słyszysz je pierwszy raz. Nigdy wcześniej nie słyszałeś, że Bóg zadaje jakieś pytania. I będziesz mógł nie przede mną, nie przed zborem, ale przed samym sobą, a w zasadzie przed Panem Bogiem odpowiedzieć szczerze na te pytania, które dzisiaj usłyszymy. W ogóle dlaczego Pan Bóg zadaje pytania? Czasem jest tak, że mąż nie przychodzi do domu i żona pierwsze pytanie, nie? Gdzie byłeś? No, po śląsku tutaj, kaj się szlajałeś. Gdzie byłeś? Czasem rodzice zadają swoim dzieciom. Już nie wraca, nie wraca. Po szkole miał wrócić, nie wraca. 15 minut, 20, nie wraca. I mama pyta dziecko, no gdzie byłeś? Dlaczego takie pytania padają? Bo to jest troska. Bo właśnie to jest troska. Właśnie w tych pytaniach żony do męża, mamy do dziecka, widzimy wyjątkową troskę. Troskę o nas samych. Jakie pytania dzisiaj Bóg chce nam powiedzieć, zadać? Co poprzez te pytania chce nam uzmysłowić? Może nas chce obudzić? Pierwsze pytanie. Otwórzmy pierwszą Księgę Mojżeszową. Pierwsze pytanie, jakie pada w dziejach ludzkości. Nigdy wcześniej żadne pytanie nie powstało, nie padło. Pierwsze pytanie Boga do człowieka jest zapisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej w rozdziale 3. Przeczytajmy ten wiersz. Wiersz 8-9. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał do Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? To jest pierwsze pytanie na świecie. I to pytanie, gdzie jesteś, chciałbym połączyć z pytaniem, dokąd zmierzam? Albo jak żyję? Bóg, widząc nasze życie i postępowanie, wiele razy musi nam zadać pytanie, gdzie jesteś? Dokąd zmierzasz? Czy naprawdę Bóg musiał zadawać takie pytanie? Czy wszechmogący Bóg, który stworzył niedawno, jesteśmy w tamtym ogrodzie Eden, niedawno cały świat i wszystkie gwiazdy, cały wszechświat, to czy taki Pan Bóg musi zadawać pytanie? Adamie, gdzie jesteś? Konradzie, gdzie jesteś? A może w takim szybkim biegu życia w Warszawie, wiem, że jest takie mocne tempo, jesteśmy tak zapracowani, tak zaabsorbowani, tak zagonieni, a czasem nawet tak właśnie skryci, że Pan Bóg musi nam na nowo zadać pytanie: gdzie jesteś? Jak żyjesz? Dokąd zmierzasz? A może się pogubiłeś? Każda nasza chwila w życiu jest oparta o nasze decyzje. A więc to my decydujemy. I nasze decyzje prowadzą nas do miejsc, w których jesteśmy. W jakim miejscu dzisiaj się znajduję? Czy jest to miejsce blisko Boga? Dobre decyzje prowadzą do dobrych rzeczy. Dobre decyzje prowadzą do Boga, do Bożej atmosfery, do zboru, do społeczności. A złe decyzje prowadzą nas do grzechu. Dobrze znamy fragment pierwszych rozdziałów Księgi Mojżeszowej. Gdy podejmujemy jedną za drugą tą złą rzecz, złe decyzje, to zaczynamy się gubić. A bez Jezusa jestem zgubiony. Jestem w złym miejscu. I wtedy Bóg zaczyna mnie wołać po imieniu: Konradzie, gdzie jesteś? Gdzie zmierzasz? Jak żyjesz? Musimy zawsze pamiętać, żeby zawsze zmierzać do miejsc, w których jest Pan Bóg. Do miejsc, w których Pan Bóg chce, abyśmy my byli. I to jest najlepsze miejsce dla nas. To jest najbardziej bezpieczne, aby być blisko Boga. W psalmie czytamy: lecz moim szczęściem być blisko Boga. Zobaczcie, jaka prosta recepta. Czy to jest coś niezrozumiałego? Moim szczęściem być blisko Boga. A co zrobił Adam z Ewą? Oni się skryli, odseparowali. Co robię, kiedy popadam w tarapaty? Wołam do Boga. Bóg nie chce, abyśmy byli zagubieni, abyśmy byli rozdarci, poranieni, aby musiał nas szukać i wołać: gdzie jesteś? A więc muszę dzisiaj sobie zadać pytanie: gdzie jestem? W którym miejscu się znajduję? Jak wygląda moja relacja z Nim? Jak jestem blisko Boga? Czy słyszę Jego głos? Czy zmierzam do wykonywania Jego woli? Czy czasem próbuję się schować przed Nim jak Adam? Uciec, bo coś źle zrobiłem, bo coś jest nie tak. Bóg chce, abyśmy byli w Jego otoczeniu. Pan Bóg przyszedł na spotkanie Adama i Ewy. On chciał przechadzać się z nimi po ogrodzie, a nagle ich nie ma. Jeśli nie ma Ciebie przy Bogu, to jest złe miejsce. Uciekaj. Zmień miejsce. A może jeszcze nigdy w życiu nie zrobiłeś tego wyjątkowego kroku. Może jeszcze nigdy nie zawołałeś do Pana Jezusa i nie poprosiłeś Go o wybaczenie grzechów. Być może dzisiaj jest ten moment. Być może dzisiaj jest ta chwila. I nieważne, czy masz 10 lat, 15 czy 80. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj możesz przyjść i poprosić o wyjątkową łaskę. On może dać Ci dzisiaj pokój i połączyć się z Tobą. Bóg stworzył Adama i Ewę. Stworzył piękny, piękny ogród. A co oni zrobili? Oni podjęli złą decyzję. Pogubili się, zgrzeszyli, czuli strach i ukryli się. Dlatego Bóg musiał zadać to pytanie: gdzie jesteś? Wiecie co? To nie jest normalne, że Jego stworzenie kryje się przed Nim. Bo On stworzył to wszystko na swoją chwałę i nagle dzieje się jakaś przegroda. Jakieś odseparowanie. Grzech wprowadził na zawsze ogromną zmianę w dziejach ludzkości. Człowiek musi teraz się ukrywać. A co pisze w Ewangelii Łukasza 19:10? Przyszedł jeden wyjątkowy z nieba, aby co robić? Szukać i zbawić. On najpierw cię musi odnaleźć. Nie ukrywaj się. Jakikolwiek grzech przytłacza ciebie, jakikolwiek sytuacja przytłacza ciebie, oddziela ciebie od Niego, to On chce ciebie szukać i ciebie zbawić. On chce ci błogosławić, czynić ciebie lepszym. On chce ci dać najlepsze rzeczy, jakie przygotował. Czy jesteś w odpowiednim miejscu? Zacheusz był bogatym człowiekiem. I moglibyśmy powiedzieć, że jemu to nic nie brakuje. Wszystko jest okej, a tak naprawdę to jemu wszystko brakowało. Bo kiedy nie masz Jezusa, to nie masz nic. To jesteś skończony. I poborca podatkowy, wyobraźmy sobie to. Poborca podatkowy wchodzi na drzewo jak małpa. Wiecie, drzewo to nie jest miejsce dla ludzi. No chyba, że zbierasz tam jabłka na chwilę. Ale on tam siedział. Wyglądał mu trochę jak małpa. To było złe miejsce dla Zacheusza. Czasem właśnie nasze życie przypomina właśnie taką małpiarnię. Staramy się żyć dobrze, a tak naprawdę nam nie wychodzi. Tak wiele osób w naszym kraju bierze rozwód. Ta liczba ciągle rośnie. Straszne. Chcą żyć po swojemu, bez Boga. A może mi się uda. I jakoś się nie udaje. A Pan Jezus nie chce, żebyśmy byli małpą. Żebyśmy nie byli właśnie na tym drzewie. On chce nam dać coś lepszego niż grubą gałąź. Zacheuszu, gdzie jesteś? Złaś! Ja chcę być z Tobą. Ja chcę Ci błogosławić. Ja chcę odwiedzić Twój dom. Ja mam dla Ciebie zbawienie. Ja Ciebie szukam. Ja Ciebie szukałem. I już znalazłem. Możesz przyjść po zbawienie. Proszę bardzo. Kiedy przestaniemy się ukrywać, kiedy przychodzimy pokornie do Niego, to On może nam wybaczyć i nam zacząć błogosławić. On nam pozwoli zacząć wszystko od nowa. Oto wszystko dzieje się nowe, jeśli zaufasz Panu Jezusowi. Jeśli powiesz Mu, potrzebuję Ciebie, Panie. Bez Ciebie nie dam rady. Drodzy, drugie pytanie. Drugie pytanie, które czytamy, to jest, kto Ci to powiedział? Kto Ci to powiedział? To, gdzie teraz jesteś, gdzie jestem teraz, jest spowodowane tym, co usłyszałem. Usłyszałem kiedyś Ewangelię i na nią odpowiedziałem. I teraz co niedzielę chodzę do zboru. Wiele razy ludzie błądzą. Człowiek błądzi, bo ktoś coś powiedział, bo ktoś kogoś ukierunkował. Pierwsza Mojżeszowa 3:11. Wtedy rzekł Bóg, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Skąd to masz? Kto ci to powiedział? Niesamowitą moc mają w naszym życiu przyzwyczajenia. Niesamowitą siłę ma przyzwyczajenia. Przyzwyczajenia, które nas w pewnym stopniu zabetonowały. Uwięziły nas. Niektórych w takiej niewoli kulturowo-religijnej. Nasze społeczeństwo ma przyzwyczajenia religijne. Ktoś kiedyś coś powiedział, coś wdrożył, nakłonił do praktykowania, na przykład opłatek, chrzest dzieci, komunia święta. Te rzeczy nie mają nic wspólnego z Biblią. A są praktykowane, jakby pochodziły z Biblii. Dlatego, kiedy podejmuję złą decyzję, wtedy ingeruje Pan Bóg i pyta, kto ci to powiedział? Skąd o tym wiesz? Zastanów się, skąd to pochodzi. Czasem możemy utknąć w pewnym złym miejscu na wiele lat, na całe życie, gdy uwierzymy w rzeczy, które są bredniami. One nie pochodzą z Biblii, po prostu kłamstwa. Można różne rzeczy w życiu słuchać, słyszeć i w nie po prostu wierzyć. Na przykład, nic w życiu nie osiągniesz. Albo jesteś brzydki, jesteś brzydka. Jesteś brzydki i nikt cię nie zechce. I takie słowa mogą uwięzić młodego człowieka na wiele lat. Wchodzi smutek, wchodzi depresja. A wiecie, jak dużo młodych osób targa się na życie? Wiecie, że Polska jest prawie top, najwyżej, prawie na tle Europy, świata, w popełnianiu samobójstw przez młodych ludzi, a pandemia to jeszcze bardziej podkręciła. Dlaczego? Bo ktoś im coś powiedział, bo coś zobaczyli, w co uwierzyli w to. Ich to zaprowadziło na tory albo na 10. piętro. I zamiast tego widoku podziwiać, jaki Bóg jest piękny, jaki jest piękny świat, to rzucają się na ziemię. Kilkanaście tygodni temu pewna kobieta rzuciła się w Tychach, blisko Tychów mieszkamy, z 6. piętra. Miała 66 lat. Wyobraźcie sobie, 66 lat. Mogliśmy powiedzieć, głupia kobieta, no 66 lat, się rzucać. Głupia, nie wiem. Ale na pewno wiem jedną rzecz. Że może usłyszała rzeczy, które nie pochodziły z Biblii. I uwierzyła w nie. I pomyślała sobie, że to jest rozwiązanie. Rzucić się. Nigdy tego nie rób. Nigdy tego nie rób. Jeśli miałeś kiedyś takie myśli, albo będziesz miał, to są myśli od szatana. Kto ci to powiedział? Bóg chce, abyś żył. Ja mam całkiem inne myśli o tobie. Ja mam zupełnie inną koncepcję na twoje życie, na twój plan. Ja chcę ci błogosławić, tak mówi Bóg. Ja mam wielki ogrom błogosławieństw. List do Efezjan o tym mówi. Nie rzucaj się. Księga Jeremiasza 29:11. Mam całkiem inne myśli o tobie niż ci inni ludzie wokół ciebie, którzy ci to mówią. Pseudo przyjaciele. Nie wsłuchuj się w kłamstwa. Nie daj się manipulować. Słuchaj tylko Bożego głosu. Szatan przyszedł do Ewy i powiedział: mam dla ciebie ofertę. Będziecie mądrzy, jak Bóg. Niezła oferta, nie? Ale on kłamał. On kłamał. Ale może być też tak, że słyszymy w naszym życiu piękne słowa. Czułe słówka dla starszych ludzi. Wspaniały mam dla ciebie, dla pana kredyt. A nisko oprocentowane, brać tylko i hulać. Słyszeliście kiedyś takie? Albo dzwonią, ta fotowoltaika, no jak ją pan kupi, to pan będzie taki szczęśliwy. Zero rachunku, będzie zero. No nie wiem, czy takie zero będzie. Albo dziewczyny, może być młody chłopak, przystojny i mówić wam czułe słówka, ale fajnie. Ale miło, tata mi tak nigdy nie powiedział, ale on mówi i on jest taki przystojny. Może wam mówić czułe słówka, ale wiecie co? Ale on jest niewierzący. On nie kocha Boga tak jak ty. Po co się z nim łączysz? Po co go słuchasz? On nie jest dla ciebie. Nie idź w tym kierunku. Nie słuchaj kłamstw. Zważ, kogo słuchasz. A pamiętamy Dalilę i Samsona? Samson poznał Dalilę. Była piękną kobietą i umiała szeptać czułe słówka. A mężczyźni to lubią. A wiemy dobrze, jak ta historia się skończyła. Tragicznie, bo zaczął słuchać na swoje uszko. A pamiętamy historię 12 mężczyzn, którzy poszli do Kanaanu i wiecie co? Oni widzieli to samo, ale mówili dwie inne rzeczy. 10 z nich mówiło: jeju, jakie tam są olbrzymy, jakie grube mury. To nie dla nas. No gdzie? Gdzie nas Pan Bóg wysył? Nie, to jest niemożliwe. A dwóch? Wiecie, co mówił o dwóch? A Pan Bóg jest dobry. A Pan Bóg nas kocha. On ma dla nas dobre rzeczy. Ta ziemia jest nasza. Kogo słuchasz? Których zwiadowców słuchasz? Uważaj, co włączasz w internecie. Nie wszystkie kazania są biblijne. Sprawdzaj to z Biblią. Tylko jeden cię bardzo kocha. To jest Pan Jezus. Tylko jeden tak bardzo cię kocha, że umarł za ciebie na krzyżu. Pokazał wyjątkową swoją miłość. I On chce ci błogosławić. Moim zadaniem jest słuchać. Kogo czego? Bożego głosu. Wsłuchiwać się w Bożego Ducha. Codziennie. Zobaczcie, jak łatwo nam jest włączyć radyjko. Pyk. Jak łatwo nam włączyć muzykę z telefonu. Ale to trochę trudniej jest otworzyć Biblię i wsłuchać się w ten najlepszy głos. Czysty, nieskazitelny, Boży głos. Ewangelia Jana 10:27. Co tam pisze? Jest pasterz i są owce. Ewangelia Jana 10:27. I tam czytamy tak. Owce znają mój głos i idą za nim. Owce znają mój głos. Czy ty znasz głos Bożego Syna? Czy ty wsłuchujesz się w ten Boży głos? Czy nadstawiasz ucha na Boże Słowo? Jest pewna analogia, postępowość w tym wierszu. Owce znają mój głos, znają i co robią? Siedzą dalej, piją kawę i idą za nim. Drodzy, kto ci to powiedział? Jeśli słuchasz Bożego głosu, to dojdziesz do najlepszych miejsc. Urodziłem się w Pruszkowie. Opowiem wam kiedyś świadectwo, nie dzisiaj. Urodziłem się w Pruszkowie. Czy coś z Pruszkowa może być dobrego? Ale pewnego dnia usłyszałem Boży głos, czytając Biblię. I wiecie co? I poszedłem za tym głosem. I nigdy nie żałowałem. Czy słyszysz Boży głos? Czy go znasz? Jeśli go znasz, to nie będzie problemem dla ciebie, aby za nim podążać. To, co się wsłuchujesz, to prowadzi cię do pewnych miejsc. List do Rzymian 10:17 mówi, wiara jest ze słuchania. Czy ty słuchasz? Każdy z nas chciałby mieć taką wiarę jak Abraham albo jak Dawid. Nie ma problemu. Zacznij słuchać Bożego głosu. Kolejne, trzecie pytanie. Jesteśmy na półmetku. To jest pytanie w pierwszej Księdze Mojżeszowej 3:13. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety, dlaczego to uczyniłaś? Dlaczego to uczyniłeś? To pytanie jest związane z naszymi uczynkami. Dlaczego to robisz? Dlaczego robisz to, co cię odciąga od Boga? Czyny są bardzo związane z tym, co usłyszeliśmy. Zbawienie mamy z łaski, za darmo, bez uczynków. Ale uczynki pokazują, w co wierzymy, albo jak bardzo wierzymy. Wiara bez uczynków jest martwa. 1 Koryntian 5:15-58 zachęca nas do dobrych uczynków. Ten fragment. Wiara współdziała z uczynkami. Muszę z wiarą robić uczynki, bo jeśli nie, to będą jakby martwe. A martwe uczynki to chyba nie przyniosą Bogu chwały. Kiedy chcę polecieć na przykład do Anglii, to muszę zrobić dwie rzeczy. Muszę mieć uczynek i wiarę. Uczynek to jest kupienie biletu i wejście do samolotu na pokład, a wiara to jest to, że tam w pulpicie, tam jest pilot, który wie co robić. Tam nie ma za starami pięciolatka, ale jest doświadczony człowiek, który wyleci i doleci do Wielkiej Brytanii, a nie do Tokio. Żyjemy w czasach, gdy uczynki bardzo mocno krzyczą. Mamy dostęp do mediów i oglądamy różne rzeczy. Najczęściej to głupoty. One pokazują często pychę ludzką, egoizm ludzki. To, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie, to, co robi Rosja, Putin, to jest pycha życia. Uczynki pokazują w to, co wierzy człowiek. Pamiętamy 10 panien? 5 niby było przygotowanych i te kolejne 5 też niby było przygotowanych. A co do czego przyszło, to wyszło szydło z worka, nie? Jakie ty masz uczynki? Jakie ja mam uczynki? Czy one pomagają innym słyszeć Ewangelię? Czy one pomagają innym powstać, wstać? Może ktoś potrzebuje twojej zachęty. Pamiętamy Rahab? Przyjęła zwiadowców. Miała wiarę, ale też zrobiła dobry uczynek. To przyniosło jej ocalenie życia. Kolejne pytanie. Czwarte. Czemu się gniewasz? Jest zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej 4:6. Dlaczego tak się czujesz? Dlaczego jesteś sfrustrowany? Co się stało? To pytanie dotyczy naszych uczuć, naszych emocji, naszych relacji. Jesteśmy pełni emocji. Pan Bóg nas tak stworzył. Nie jesteśmy robotami. Nie jesteśmy w stanie naszych uczuć wyłączyć, jak radia. Biblia dużo mówi o gniewie. W różnych księgach. Z różnym skutkiem. Pan Bóg zna nas. Zna człowieka bardzo dobrze, bo nas ukształtował. On wie, co się dzieje w nas. Jakie mamy uczucia. Co nami targa. Czemu się gniewasz? Pan Bóg zadał takie pytanie Kainowi. Czemu się gniewasz? Naprawdę masz powód? Naprawdę to jest powód, żebyś tak żył, miał takie emocje? Gniew jest częścią tych emocji naszych i musimy to jakoś okiełznać. Nie jesteśmy w stanie oczywiście ich wymazać jak plików w komputerze i nie ma. Efezjan 4:26 mówi, kiedy się gniewamy, to żebyśmy nie gniewali się tak mocno, że wchodzimy w grzech. Bo diabeł chce tego użyć, twojego gniewu. A zaczyna się od takiej prostej rzeczy. A bo on taki jest do mnie. I zaczynamy pielęgnować. Pielęgnować ten gniew. On taki na początku był malutki, a później rośnie i rośnie. I byle pretekst jeszcze bardziej rośnie. Widziałeś kiedyś chwast? Może pielęgnujesz swój ogródek, swój trawnik. Czy ktoś kiedyś siał chwasty? To chyba nie za bardzo, nie? Chcemy mieć piękną trawę, a te chwasty rosną. I wiecie co? I z tymi chwastami jest tak, że one rosną szybciej niż trawa. Naprawdę, wiem, bo uprawiam trawnik. Tydzień mnie nie ma, patrzę, a te chwasty są dwa razy wyższe niż trawa. Czasem właśnie tak jest, że ten gniew, to on tak szybko rośnie. Nasza dobroć, wdzięczność, ale gniew? I wiecie, co się stało? Kain zabił Abla. Są różne sytuacje w naszym życiu, ale musimy okiełznać nasz gniew, nasze emocje. Co z tym zrobimy? Pan Bóg zadał mu pytanie, czemu się gniewasz? Bóg jest zainteresowany twoimi uczuciami. On chce, aby się kontrolował. Kiedy Kain poddał się swoim emocjom, zazdrości, gniewowi, nie zapanował już nad tym, zabił swojego brata. To było pierwsze morderstwo. Zobaczcie, jak niedawno Pan Bóg stworzył piękny Eden. Adama i Ewę czystymi, a tutaj nagle polała się krew. Dzisiaj to pytanie Pan Bóg nam zadaje. Czemu się gniewasz? Dlaczego ten gniew, te złe emocje targają twoim życiem i twoim sercem? Powiesz mi to. Oddaj mi to. Powiesz mi tą sprawę. Zaufaj mi. Ja się o Ciebie zatroszczę. Bóg pragnie, aby przez nasze życie działała siła Ducha Świętego. A tam jest opanowanie, radość, pokój, wstrzemięźliwość. Gniew nie jest duchowym elementem naszego życia, ale naszą słabością. Jak sobie z tym radzimy? Emocje muszą być kontrolowane. Tylko Pan Bóg może zagasić gniew, który może rosnąć. Mały ogień, mała zapałka zapala wielki las i sieje ogromne spustoszenie. I na sam koniec. Kolejne pytanie to jest pytanie, gdzie jest twój brat? To jest pierwsza księga Mojżeszowa 4:9, kiedy Abel nie żyje. Bóg wiedział dobrze, co się stało. Ale zadaję pytanie to Kainowi, aby Kainem potrząsnąć. Kain, gdzie jest twój brat? Najbliższa tobie osoba. I to pytanie związane z naszymi relacjami. Jakie mamy więzi jeden z drugim? Przychodzimy tylko do zboru, do kościoła, wypijemy kawę, zjemy dobre ciastko i wychodzimy. My razem spędzimy wieczność. Jakie miejsce w twoim życiu zajmuje twój brat, twoja siostra? Kim się interesujesz? Jesteśmy w stanie naprawdę interesować się wieloma rzeczami, ale jeśli czwarte, piąte, szóste miejsce zajmuje mój brat i siostra z ławki, z krzesła obok, to nie wiem, czy to jest idealne rozwiązanie. Ten świat chce nas odseparować. Chcę, abyśmy byli sami. Ja sam sobie dobrze zrobię. Ja wiem, jak to mam żyć. Nie potrzebuję brata. Co mi jeszcze powie coś? Czy w moim sercu nastawienie jest miłości do drugiego? A Psalm 133 co mówi? O, jak to dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją. Co to znaczy? Że mamy teraz się sprowadzić do jednego pomieszczenia? Nie, że mamy się troszczyć. A może jakiegoś brata nie ma dzisiaj w zborze? Zadzwoń do niego. Napisz SMS-a. Kup mu dobrą książkę. Czy wiesz, o co możesz się modlić? Może ktoś przeżywa jakieś rozterki? Jakieś trudne wydarzenie w swoim życiu? Coś jest nie tak. Zadzwoń do niego. Zapytaj, o co mogę się modlić w tym tygodniu? Co dotyczy twojego życia, twojej rodziny, twojej pracy, twojego zdrowia? Czy modlisz się o swojego brata i swoją siostrę, ale tak konkretnie i oczekujesz jednocześnie Bożej odpowiedzi na to? Czasami ludzie mówią, no ja modlę się tak o wszystkich. No dobrze, fajnie, ale o co konkretnie? Jak się tak o wszystkich modlisz, to co wszystkich później pytasz? Jak Bóg odpowiedział na twoją modlitwę? Wierzę, że te pytania, które dzisiaj usłyszeliśmy, one nie zostaną tak obojętnie wysłuchane, ale one dadzą nam do myślenia. Zachęcam cię do przeczytania jeszcze raz w domu, na spokojnie, te pierwsze rozdziały Księgi Mojżeszowej, bo one świetnie, tak prosto pokazują Boże zainteresowanie człowiekiem, Boże zainteresowanie tobą, twoją rodziną, twoimi znajomymi. Mam nadzieję, że one, te pytania, będą miały odpowiedź. Twoją odpowiedź, szczerą, dla Pana Boga. Amen.